Ponad 400 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy zakazującej zabijania dzieci przed narodzeniem ze względu na podejrzenie choroby.
Projekt wraz z podpisami złoży dziś w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. To sprawi, że posłowie będą mieli kolejną szansę, by opowiedzieć się przeciwko zabijaniu chorych dzieci.
Obecnie blisko 95% tak zwanych aborcji dokonywanych jest na dzieciach podejrzanych o chorobę, w dużej mierze na dzieciach z zespołem Downa. Zabicie dziecka nienarodzonego dokonywane jest bardzo często w drugim trymestrze ciąży, gdy dzieci są już dobrze rozwinięte.
Mamy nadzieję, że tym razem dotrze do posłów, że zabijanie chorych dzieci to barbarzyństwo, mówi Aleksandra Musiał, członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiadomo ze statystyk zagranicznych, że 10-15% tych dzieci rodzi się żywo w wyniku aborcji, ponieważ są to już duże dzieci, nawet 24-tygodniowe. Także posłowie nie mogą się już zasłaniać tym, że nie wiedzą, czym aborcja jest, że nie wiedzą, jak wygląda aborcja dzieci chorych. Także mamy nadzieję po raz trzeci, ponieważ to już w przeciągu 2 lat trzeci projekt ustawy, który zakazywałby aborcji. I tak jak mówię, mamy nadzieję, że tym razem do posłów dotrze ta informacja, że zabijanie chorych dzieci to barbarzyństwo i że tym razem okażą się ludźmi sumienia.
W 2011 roku w państwowych szpitalach lekarze zabili 620 dzieci, dlatego że były podejrzane o chorobę lub wadę genetyczną.
Z każdym rokiem liczba ofiar jest większa. Związane jest to z upowszechnieniem badań prenatalnych. W momencie niepomyślnego wyniku takich badań widoczny jest nacisk na kobiety, zaleca jej się dokonanie aborcji, czyli de facto zabicie dziecka poczętego.
Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zauważa, że w Polsce nie ma systemowej pomocy dla kobiet, które stają w obliczu niepomyślnej diagnozy.
Albo jest tak, że kobieta w swoim środowisku ma osoby, które ją wesprą, albo jest tak, że ona zostaje z tym sama. Jest też tak, że lekarze od momentu, kiedy ta diagnoza okaże się niepomyślna, często zaczynają mówić o tym dziecku właśnie jako o płodzie. Niestety następuje taka dehumanizacja tego dziecka. Jakby tę kobietę przygotowywano od razu do tego, że ona pójdzie właśnie na aborcję i w związku z tym trzeba ją troszeczkę znieczulić, tak, żeby ona może nie wiedziała do końca, co robi, żeby może nie dopuszczała do siebie tej myśli, że to jest zabicie dziecka. Niestety tak to działa. W pojedynczych szpitalach wiemy, że czasem udaje się skierować taką kobietę najpierw na konsultację psychologiczną. Natomiast mówię, to są pojedyncze przypadki.
Od momentu złożenia podpisów Sejm będzie miał 3 miesiące na przeprowadzenie pierwszego czytania.
Aż 91 wiceministrów pracuje w rządzie Donalda Tuska. Wszyscy oni otrzymują pensje z naszych podatków. Politycy największej partii opozycyjnej podkreślają, że gabinet premiera Tuska tworzą kolekcjonerzy stanowisk.
Wczoraj do tego grona dołączył Zdzisław Gawlik, który objął stanowisko sekretarza stanu w resorcie skarbu. Jednak spośród naszych ministerstw najliczniejszą reprezentację ma Ministerstwo Finansów, aż 9.
Odpowiednio w resorcie gospodarki jest 8 sekretarzy i podsekretarzy stanu, a po 7 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Transportu.
Analizę, jak wygląda sytuacja w innych państwach europejskich, przeprowadził jeden z dzienników. I tak, Włosi mają tylko 31 urzędników na takim stanowisku, Litwa 45, Hiszpania 48, a Niemcy 51.
Poseł Maria Zuba, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przypomina, że premier zapowiadał tanie państwo. Jednocześnie zastrzegał, że będzie to rząd ekspertów.
O co tu chodzi? Tu chyba chodzi tak naprawdę, żeby koledzy mieli w swoim CV powpisywane funkcje, jakie pełnili, żeby potem uchodzili za ekspertów. To jest produkcja ekspertów, którzy tylko są oceniani na podstawie tego, co mają wpisane w CV. Tu nie ma nigdzie, na żadnym poziomie merytorycznego działania. Mało tego, są przepisy, które obowiązują przy powoływaniu osób na pewne stanowiska. Te przepisy nie są spełniane. Po prostu jesteś kolesiem, masz pracę, masz funkcję, jesteś wielki.
Poseł zauważa, że z rozrzutności słynie także kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kwestia ta będzie poruszona dziś podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Nigdy, szanowni państwo, nie były tak wysokie koszty utrzymania kancelarii prezydenta, jak właśnie w minionym 2012 roku. Mało tego, my obserwujemy, co się dzieje w terenie. W małych zakładach pracy prezesi są zmieniani co pół roku, co 9 miesięcy.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.